Sport w Słupsku i nie tylko.
Przedświątecznie, ale w dobrych nastrojach już na pewno. Rafał Szymański, Słupski Sport, Przemek Woś, Radio Gdańsk. Zaczynamy magazyn koszykarski po meczu Enea Abramczyk, Astoria Bydgoszcz, Grupa Sierleccy Czarni Słupsk. 59-86. Zdecydowane zwycięstwo gości, chociaż ten mecz do połowy wyglądał na dość wyrównany, chociaż można chyba założyć, że Czarni raczej mieli nad nim kontrolę, którą trochę stracili w drugiej kwarcie. Zgodzisz się?
Prawie, bo jak mówisz do połowy, to myślę, że w połowie tego meczu stracili przez chwilę kontrolę, bo wcześniej też kontrolowali spotkanie. Chyba Astoria spróbowała czegoś nowego. Znaczy tak, bo Czarni zaczęli fajnie, Dileo te rzuty z dystansu, to wszystko wpadało, wypracowali sobie przewagę, no i Astoria w którymś momencie musiała coś zmienić, przyspieszyła grę, no i przez chwilę to starczyło na Czarnych, ale tylko przez chwilę, właśnie ta druga kwarta, początek trzeciej i z tego może troszeczkę chaosu, który się pojawił na trzeciej, na początku trzeciej kwarty, kiedy zespoły nie zdobywały punktu i broniły, Czarni zdecydowanie poprawiając obronę wyszli do przodu tak skoncentrowani, tak zorganizowani, no chciało się ich oglądać, tak, to w końcu było widać jakiś zespół, jakąś myśl, znaczy nie mówię, że nie było we wcześniejszych meczach, ale tutaj na tle słabej Astorii było to widać zdecydowanie i się chciało po prostu oglądać ten mecz.
Ja miałem wrażenie, że po prostu zawodnicy Astorii Bydgoszcz nie realizują swojego planu na ten mecz, bo zakładałem, być może się mylę, ale to nasuwa się jakoś tak logicznie, że sposobem na ograniczenie poczynań Czarnych powinno być ograniczenie poczynań na rozegraniu Jakuba Szenka. Tymczasem po pierwsze ten nacisk był moim zdaniem za słaby, po drugie Jakub Szenk sobie z tym świetnie radził, bo w momencie podwojenia szybko oddawał piłkę i to głównie do środkowych podkosz albo na obwód i z tego były punkty. Nie powiem, że łatwe, ale były.
To wiesz co, to ja będę trochę przeciwny, to najwyżej ciutkę, bo
zobacz, bardzo możesz być przeciwny.
Bo zobacz, że Szenk dosyć szybko złapał przewinienia i musiał zejść, więc jeżeli byśmy chcieli powiedzieć, że Astoria miała jakiś plan na Szenka, no to sobie go zrealizowała, bo Szenk musiał zejść i pojawił się musiał. I co trener
Rafał, Jakub Szenk do końca drugiej kwarty miał 5 asyst.
Tak, ale nie mówimy o asystach. Na razie mówię o tym, że musiał zejść,
czyli
bo pojawił
kreował się... kreował swoich kolegów, zdobywali punkty. Dzięki temu Czarni byli w grze i prowadzili.
Tak, ale jeżeli chodzi o asyst, to za chwileczkę mam jeszcze inną myśl, bo to nie tylko Jakub Szenk, tak? A to jak już o tym sprowokowałeś, to odpowiem. Cały słupski zespół na 11 grających, 9 zawodników miało asysty. To zobacz, jak to zespołowo Czarni grali.
Paweł Lończyk 3.
Tak, to jest chyba drugi mecz Czarnych, w którym mają aż tyle asyst na tylu grających zawodników. Znaczy chyba ze Stelmetem Zielona Góra miało na 10 grających, gdzie było też 9 zawodników asystujących.
To byli inni Czarni. Ostatnie dwa spotkania się liczą.
Teraz te 9 asyst to nie tylko Jakub Szenk, ale wrócę do tej mojej myśli, że musiał Szenk zejść z boiska, pojawił się musiał na rozegraniu i też trener Popiołek miał jakiś pomysł, bo na tego małego musiała miał wysokiego obrońcę, no ale to i tak nie poskutkowało w związku z tym, że Czarni grali właśnie zespołowo. Dzielili się tą piłką i wszyscy inni mieli asysty.
Szczerze mówiąc, to trochę się uśmiechałem w tym spotkaniu, bo jak był taki kryzys punktowy w trzeciej kwarcie, tam przez 4 minuty prawie nie zdobyły żaden z zespołów nie zdobył punktu.
Pierwszy raz wyszło na prowadzenie, tam 42.
Tak, 44-42, no nieważne, ale tam generalnie to nie była wielka różnica, było widać, że to jeżeli nie trafią kolejnego rzutu, to będzie jakby wynik do przełamania. Natomiast potem ta Astoria się po prostu posypała jak domek z kart, bo za chwilę było 8, 10, 14 punktów, potem 16, 20, jak już mówiąc kolokwialnie pękło 25, to już było wiadomo, że jest po spotkaniu.
Wiesz co, ja wtedy zaczynam mieć takie historyczne myśli odnośnie Bydgoszczy, odnośnie koszykówki w Bydgoszczy, że tam zawsze, znaczy mu zawsze, no w ostatnich latach, czy w ostatnich dekadach jest tak, że jak Astoria awansuje do Ekstraklasy, to tam naprawdę dużo ludzi przychodzi, jest jakiś pomysł na ten zespół, coś się dzieje wokół tej drużyny, ale z upływem czasu tam jest coraz bardziej markotnie i no miernie. I teraz to był chyba też taki obraz Astorii, który jest trzeci sezon w Ekstraklasie, trzeci albo nawet czwarty, bo przecież awansowała wtedy, kiedy Czarni jakby się odradzali. I zobacz, i zespół przegrywa. Złożony z polskich zawodników, no, takich na jakich Astorię stać, z polskim trenerem, ale mało ludzi na trybunach, ten doping taki przedświąteczny bym powiedział i niewiele się dzieje i taki trochę bezpłciowy zespół, na tle którego Czarni wyglądają no, fajnie i zupełnie inne podejście do koszykówki w Słupsku.
Szczerze? Astoria wyglądała jak zespół do spadku.
No to jest podsumowanie tego, co powiedziałem.
Posłuchajmy, Mikołaj Witliński o tym spotkaniu i o przedświątecznym nastroju, który, no dobrym nastroju, który wprowadził cały zespół, pewnie kibiców, bo to zwycięstwo różnicą 27 punktów, naprawdę imponujące.
Do połowy było bardzo zacięte spotkanie. Gra tutaj w Bydgoszczy to jest ciężki teren i ciężko się tutaj gra. Bardzo fajnie, że zaczęliśmy grać konsekwentnie obronę w drugiej połowie, szczególnie w trzeciej kwarcie. I super, zrobiliśmy run, odjechaliśmy ekipie tam na 15-17 punktów i Astoria nie zdołała wrócić do gry. Myślę, że z każdym zwycięstwem atmosfera i chemia się buduje w zespole i tworzymy coraz lepszy kolektyw, zgrywamy się wszyscy razem z nowymi dwoma zawodnikami. Dzisiaj wszyscy mieli prawie takie same zdobycze punktowe, to oznacza, że fajnie się dzieliliśmy piłką, gramy zespołowo, jak gramy zespołowo, to potrafimy wygrać z zespołem 20-30 punktami. Jesteśmy wtedy bardzo mocni i myślę, że to jest nasz charakterystyczny znak, gra zespołowa, wtedy gramy to, co trener chce i wtedy wychodzą nasze założenia i efekty końcowe są takie, że wygrywamy mecze. Wesołe święta będą na pewno w dobrych humorach. Spędzimy ten czas z rodziną. Odpoczniemy 2-3 dni i wracamy do gry 30 przed Sylwestrem, także serdecznie zapraszam wszystkich kibiców. Będzie gorąco i zapewnimy na pewno bardzo dobre widowisko.
To mamy już nową jakość w Czarnych, czy to jeszcze za wcześnie taki odtrąbić sukces, że ta przebudowa się udała, że zespół funkcjonuje zupełnie inaczej, że Jakub Pszęk dał tę energię i Ivy po cichuteńku w pierwszych dwóch kwartach 11 punktów, potem dołożył jeszcze 4, najlepszy strzelec zespołu. Taki facet trochę z cienia, co?
Cicha pęk, tak,
tak
bym powiedział.
Tak się nie pokazuje, a potem patrzysz statystyki, on ma 15 punktów na dobrej skuteczności, nie ma za wiele strat, taki zawodnik do ciężkiej pracy, rzemieślnik.
Mówimy o zespole, czy już o nim tylko, bo
nie,
oczywiście...
Na razie o nim, bo on mi się tak spodobał, bo...
Super pomysł na to, żeby on nie eksponuje
swojej osoby, że tak powiem.
Taki ścienia, jak ja jeszcze patrzyłem, jak on przechodził do słupskiego zespołu, patrzyłem na forum jego poprzedniego zespołu w Macedonii, to też o nim nie za wiele w ogóle było informacji, znaczy kibice nie za wiele dyskutowali o nim, ale to może dobrze, może nie bolało ich odejście, ale tu widać, że Czarnym trochę pomogło, znaczy nawet nie trochę, no w ataku super. Jeszcze zbyt łatwo łapie te przewinienia w obronie. Widać, że musi się chyba do tej takiej bardziej intensywnej, bardziej takiej fizycznej obrony w Europie przystawić, szczególnie w Polsce. Też widać, że jeszcze stara się bronić rękami, a to zdaje się, że w polskiej lidze bardziej nogami trzeba bronić i przesuwaniem się na nogach niż właśnie tylko rękami.
Głową za pomocą nóg.
Tymi rękami właśnie te przewinienia robi i nadrabia
zostawia
właśnie.
Zostawia tam gdzieś ręce, tak rzeczywiście.
No ale to okej, no przecież wiadomo, że nie bierzemy mistrza świata tutaj do Słupska. Więc fajny zawodnik, fajnie się wkomponował i wrócę do Jakuba Szenka, że mimo, że miał mniej asyst, to ten zespół, słupski zespół miał więcej asyst i tak jak mówimy, że ten zespół się odradza, to rzeczywiście się odradza. Widać, że brakowało takiego rozgrywającego skrojonego na polskie realia. Jakub Szenk takim rozgrywającym jest. Wie, kiedy trzeba podać, wie, gdzie trzeba podać. Ukoronowaniem tego była ta ostatnia akcja, kiedy na boisku pojawił się Gracjan Kołodziej i Jakub Szenk uparcie dwa razy zagrał.
Kreował go do bólu. Myślę, że jakby jeszcze była jedna akcja i by Kołodziej nie trafił, to jeszcze raz dostałby podanie, bo miał pełne zaufanie. Bo też wynik taki, że rzeczywiście można dać w cudzysłowie oczywiście młodemu porzucać troszkę. No. Ale na ważną rzecz zwróciłeś uwagę. To zespołowe granie, 24 asysty w tym meczu z całego zespołu. 7 Jakuba Szenka, 3 Pawła Leończyka, 2 Szewon Koleman, 2 Dawid Dileo,
no,
2 Mikołaj Witliński, 2 Michał Chyliński, 3 Jakub Musiał, Billy Ivey, 2 i nawet Bartek Jankowski dorzucił jeszcze jedną. Jeżeli mówiliśmy już o Iveyu, to trochę go rzeczywiście pochwaliłem za wcześnie, a on miał w tym meczu 302 asysty, więc trochę na minus, ale miał też jeden przechwyt, więc może tak to się trochę równoważy, ale jednocześnie 15 punktów i co ważne, na plus minus wszyscy zawodnicy na plus. Wszyscy.
No tak, no bo skoro to przez większość meczu Czarni prowadzili, to tak to zawsze wyjdzie, ale to nie ma co umniejszać, tak? Pod przewodnictwem z Jakubem Szenkiem na rozegraniu ten zespół jakby się odradza, każdy zawodnik jakby zupełnie nabiera wartości, tak? Barw. Zobacz, ostatnio rozmawialiśmy o Pawle Lończyku, jak słabe miał statystyki. Zobacz, jak fajnie w tym meczu. Widać, że było z taką determinacją, z większą agresją.
Znaczy, punktowo rzeczywiście mu nie szło, bo widać było, że tam spod kosza bardzo się starał i nie wpadało, ale dołożył swoje w zbiórkach. 11 zbiórek, 5 w ataku, 6 w obronie. To też o czymś świadczy.
Tak, zupełnie inaczej zafunkcjonował Lejk. I mam wrażenie, ja już kiedyś o tym mówiłem, że wiem, dlaczego Mantas Cesnawski go sprowadzał do Słupska, bo widział tam jego atletyczność, dynamikę, tylko że do tego gracza chyba trzeba dotrzeć do głowy i też mam wrażenie, że jemu przed wejściem na parkiet Lejkowi nie można powiedzieć idź i baw się koszyków, tylko raczej idź i rozbij tych rywali, bo oni coś złego powiedzieli o twojej mamusi. Dopiero jak on jest wtedy zdenerwowany, to on zupełnie inaczej funkcjonuje na boisku.
A ja sobie to tak tłumaczę, że jak Lejk zagra pierwszą akcję dobrze, niezależnie od tego, czy w obronie, i w ataku, to potem dobrze funkcjonuje. Tu zagrał pierwszą dobrą akcję w obronie, bo to był blok pierwszej akcji, a potem okazało się, że kolejne akcje gra na 100%. Właściwie albo zbiera tę piłkę bezpańską gdzieś tam zbiórkę, albo dostaje dobre podanie. I to niezależnie od wysokiego czy niskiego zawodnika i potrafi skończyć.
To tak jak kiedyś Łukasz Seweryn, wchodząc na parkiet, jak rzucił w pierwszej akcji za 3 punkty, to później już mu się to odciągnęło.
Tak. No jest coś takiego jak pewna pamięć mięśniowa i to po prostu potem już pomaga.
Ta pierwsza akcja nabiera, daje ci pewność.
Z rzutów z dystansu. Kiedyś czytałem taki wywiad z Michaelem Ansleyem, nie wiem, czy kojarzysz tego zawodnika, taki z lekko skrzywioną głową zawsze chodził po parkiecie.
Ja nie wiem, czy nie najstarszy gracz, który dotrwał do końca właściwie.
40 lat chyba miał, jak grał.
40 lat to jak nawet grał w Stali Ostrów jeszcze i mu robili właśnie urodziny jeszcze za Andrzeja Kowalczyka. Także później też jeszcze trochę grał. Tam nie wiem, czy 44 w Polonii Warszawy nie
kończył. Będę mu wypominał wieku, ale on kiedyś w tym wywiadzie powiedział taką rzecz, że on jak wychodził na parkiet, to w swoim przeciwniku widział człowieka, który zabiera chleb jego dzieciom, jemu samochód, a jego żonie nową torebkę. I z takim nastawieniem on grał przeciwko kolejnemu zawodnikowi. I to już nie była czysto sportowa walka, tylko to była walka o życie, walka o ogień. Oczywiście do pewnego etapu jakby pewnej agresji jest to akceptowalne. Natomiast oczywiście w ramach przepisów gry w koszykówkę...
Do którego momentu jest to akceptowalne, to już sędziowie decydują. Więc...
Tak. Ale natomiast rzeczywiście ta motywacja jego nie wynikała tylko ze sportowej chęci zwycięstwa w tym meczu, tylko po prostu on na to patrzył przez pryzmat własnego konta w banku. Czyli jeżeli ja przegram ten mecz, no to mam mniejsze szanse na to, żeby zarobić więcej, mam większe szanse, żeby z tego zespołu wylecieć, albo żeby ten zespół nie zagrał w playoffach, albo nie zagrał najwyższe cele. I być może, nie mówię, że trzeba w ten sposób rozmawiać z Dickmanem Lejkiem, ale być może jakiś wyższy poziom motywacji jest tu potrzebny, bo widać, że jak on wychodzi skoncentrowany na parkiet, to jest zupełnie inny gracz rzeczywiście, który potrafi postraszyć pod własnym koszem i pod koszem atakowanym, ale też powiedzmy sobie szczerze, w Astorii to takiego przeciwnika ani on, ani Mikołaj Witliński z prawdziwego zdarzenia to nie mieli.
Był ten świeżo zresztą sprowadzony center litewski, Boże, zapomniałem jego nazwiska. On jeszcze w ataku trochę dał zespołowi, tak? Bo on zdobył za Astorii najwięcej punktów.
Petrilevicius, tak? No ale to jest 202 wzrostu. To tak sobie powiedzmy taki trochę naciągany środkowy, bardziej czwórka. No ale dobrze, no już tam nie rozliczajmy go za bardzo.
No i to wszystko właściwie. Starczyło. Dlatego ja tak oczywiście chwaląc, ciesząc się, że Czarni tak grają, będę patrzył na każde kolejne spotkanie, bo będzie tam pewnie wzrastała poprzeczka, tak? Za chwileczkę, znaczy może nie, po świętach 30 będziemy, Czarni grają z GTK Gliwice. Tutaj, po tak dobrej dyspozycji w meczu z Astorią i ze Startem Lublin, wydawałoby się, że GTK powinien polec, tym bardziej, że z Kingiem Szczecin też tam nie za bardzo się
20
układa.
20 ponad punktów przegrana.
Tak, i później mecz z Treflem Sopot, jeżeli by się Czarnym udało z GTK wygrać, chociaż to sport i nie ma co przesądzać, no to rzeczywiście ten mecz wyjazdowy z Treflem Sopot już byłby takim mocnym, naprawdę sprawdzianym i przetarciem.
Dobrym sprawdzianym. Ja uważam, że z Treflem, nawet jeżeli wygrają Czarni z GTK, to z Treflem nie są bez szans na zwycięstwo.
Oczywiście.
Wydaje mi się, że nawet to będzie bardzo wyrównany mecz. Biorąc pod uwagę Tabaka, który będzie pewnie kombinował, jak tutaj rzeczywiście tego Szenka wyłączyć, zmusiałem do spółki z Iwejem. Ale też widać, że jest odwód postaci Kolmana, który chyba już się trochę wykurował, trafił tę trójkę z 8,5
jego
metra.
Jego dzieci teraz z kolei zachorowały.
O rany. To taki jest okres niestety w Polsce, że ta jesień, zima i wiosna to potrafią przeciągać. Właśnie... Zawodników, zwłaszcza nie przyzwyczajeni do takich drastycznych zmian temperatur i niestety tak
i teraz zauważ, jak taki zawodnik chory wchodzi do szatni, to niestety to też może się na cały zespół
może
przełożyć.
Lepiej, żeby nie wchodził do szatni wtedy.
No na razie widać, że się udało, że już zaczyna wracać do formy, a akurat właśnie odwiedziła go rodzina i no, dwójka dzieci chora.
No niestety. No dobrze, to jeszcze spójrzmy, jakie wyniki w tej kolejce. Enea Zastal BC Zielona Góra, zespół z Sokoła Łańcut przegrał. Ten mecz 13 był rozegrany, natomiast tak jak już mówiłeś, King Szczecin wygrał z Tauronem GTK Gliwice 84-62, czyli no wyraźna porażka, co tu dużo kryć. mecz, o którym rozmawiamy najwięcej, czyli Enea Abramczyk, Astoria Bydgoszcz. Grupa Sierleccy, Czarni Słupsk, 59-86. Wyraźne zwycięstwo Czarnych. Nie ma dyskusji.
Jeszcze nam spokój.
Tak, ale 6-7 to już jest taki bilans. Zaraz do tego wrócę, jeżeli pozwolisz. Jeszcze tylko powiem o tej kolejce. MKS Dąbrowa Górnicza, PGS Płyniec, Stargard Szczeciński. Ważny mecz dzisiaj dla zespołu ze Stargardu, bo to jest też, może być dla nich potwierdzenie i dla trenera Machowskiego, że to jest zespół, który będzie w tym roku walczył o play-offy. Jeżeli przegra ten mecz, to moim zdaniem będzie się skazywał na grę poniżej miejsca ósmego, ale tylko moje takie dywagacje.
No i dobrze, bo to kosztem czasu.
No właśnie. Anwil Włocławek, Tref Sopot. Myślę, że hit dzisiaj. 17.30 przedświąteczny mecz i Suzuki Arka Gdynia, Legia Warszawa. O Legii dwa słowa, o Billim Garecie.
No właśnie, bo mówimy Legia, myślimy Billy Garrett.
Billy Garrett, no właśnie, ale też zagrał przecież w Arce Gdynia, więc w Suzuki Arce Gdynia, więc też jakby taki trochę mecz z podtekstem, chociaż tam...
Ciekawe, czy on będzie mógł zagrać, czy tam nie ma jakichś obwarowań kontraktowych.
Nie widziałem, żeby były, przynajmniej nie słyszałem o tym, więc być może na razie Billy Garrett nie przypomina Billy'ego Garretta.
Dokładnie.
Coś się stało z tym człowiekiem po sezonie w Czarnych, bo i w Niemczech nie zafunkcjonował.
Ludwigsburgu.
Tak, w Ludwigsburgu i w Gdyni też nie za specjalnie, a w Gdyni, przepraszam, w Warszawie ma kłopoty ze zdobywaniem punktów. Po
Legia
prostu rzuca, widać...
dużo za jego potencjał.
Tak, ale widać, że to jest problem mentalny. Nie, to nie jest nieprzygotowany zawodnik fizycznie, tylko on mentalnie nie trafił jeszcze w swoje tryby w zespole.
Teraz to wszystko, co mówisz, działa dobrze na korzyść Słupska, że może tutaj po prostu zainteresowanie, opieka ze strony klubu, logistyka, organizacja powoduje, że zawodnicy mogą się tylko skoncentrować na koszykówce, są zaopiekowani, czy czują się zaopiekowani i może łatwiej im wydobyć z siebie takie dobre koszykarskie
umiejętności. A ja myślę, że inaczej, że w Czarnych Billy Garrett był po prostu ważniejszą postacią i czuł się ważniejszy, w związku z tym miał większą rolę w zespole, czuł bardziej odpowiedzialność, a tutaj musi udowadniać. I może tutaj jest problem, chociaż no to jest zawodnik rzeczywiście spokojny.
Znaczy, wydaje mi się, że tak, że częściowo masz rację, tylko że jak myślę, znając trenera Kamińskiego, to też chciał dotrzeć do Garretta właśnie obiecując mu, że będzie liderem zespołu.
I no ale nie jest.
No właśnie.
Bo tam jest za dużo liderów.
Może ten zespół został już skonstruowany.
A może być ktoś liderem oprócz Łukasza Koszarka w szatni, czy Dariusza Wyki? No przecież taki człowiek jak Wyka, to on rządzi w szatni, no.
No musi.
No weź mu podskocz.
Nawet trener nie może?
No myślę, że nie. Nie ma szans. Dobra, i słuchajcie, i po raz pierwszy chyba, ja nie pamiętam takiego zdarzenia od dawna, w drugi dzień świąt mecz. WKS Śląsk Wrocław,
nie, były takie
BM Stal Ostrów Wielkopolski.
Jeszcze Adam Romański, nasz kolega, był we władzach, odpowiadał za organizację rozgrywek, forsował te projekty, żeby właśnie w święta...
Ale to było
rodem...
14 lat temu.
Nie, szybko, ostatnie kilka lat. Dobrze. Rodem właśnie z NBA, żeby NBA, święta żeby... było grane.
O 20? Następnego dnia ludzie idą do pracy. Sorry, to jest zły pomysł. Nie, przepraszam bardzo, naprawdę, to jest zły pomysł. No dobrze. To mamy prezencik pod choinkę od Czarnych. Zwycięstwo i to zdecydowane i miałem wrócić do myśli, która się pojawiła przy okazji tego bilansu 6-7 w Czarnych. Tak sobie wczoraj popatrzyłem na tabelę, na te spotkania, które jeszcze przed Czarnymi i na te zespoły, które są wyżej, na te, które są niżej. I wyszło mi tak, że Czarni to jest taki zespół na pozycję...
4-5.
Nie, 5-8. W zależności od tego, jak będą grały inne zespoły. No bo nie wszystko w tej tabeli będzie zależało tylko od Czarnych. Też od tego, jak będą grały zespoły inne. A my mieliśmy już trochę niespodzianek. Na przykład takich, że zespół Sokoła Łańcut wygrał mecz, który nie powinien wygrać. Tak? Albo, że na przykład Dąbrowa Górnicza wygrała z Czarnymi, chociaż tak naprawdę potencjalnie to Czarni mieli ten mecz na tak zwanym widelcu, mówiąc kolokwialnie.
Ale pamiętaj, że idąc tym tropem, to jeżeli są niespodzianki, to też niespodzianki mogą tworzyć Czarni. Więc na przykład w Sopocie mogą wygrać we Wrocławiu ze Śląskiem. Czemu nie? Jeżeli będziemy tak patrzeć. Ja też analizowałem tę tabelę. Znaczy generalnie w końcu warto było patrzeć w tabelę, tak? Bo jak ostatnio Czarni przegrywali, to nie chciało się
lepiej
w patrzeć.
Lepiej było nie patrzeć, tak dokładnie.
Teraz po tym spotkaniu z Astorią patrzysz, szukasz Czarnych na miejscu tam 9-12, nie ma, szukasz na miejscu 7-8, oni już chyba wylądowali właśnie
na siódmym,
ale z taką zajawką, że za chwileczkę mogą pójść
to
wyżej.
Teraz popatrz inaczej, gdyby Czarni nie przegrali meczu w Szczecinie i w Stargardzie.
Chociażby w Dąbrowie.
I w Dąbrowie, to mieliby już bilans od 3 zwycięstw więcej, więc mieliby bilans 9, ile? 4.
Tak, tylko że oczywiście to,
sport... to byłoby coś zupełnie innego. Ale teraz jest 6-7, jest duża szansa, że będzie 7-7. Znaczy to jest już umocnienie się w strefie playoffowej. A potem to już naprawdę trzeba tylko ten zespół dbać, żeby on coraz lepiej funkcjonował, bo widać, że tym chłopakom już się chce ze sobą grać. A to jest wartość naprawdę trudna do osiągnięcia.
To jest właśnie jeszcze kolejna rzecz, którą widać po tym meczu z Astorią Bydgoszcz, że nie mamy, znaczy przynajmniej ja, po takim spotkaniu nie mam niepokoju, o Boże, co będzie w kolejnym meczu, oj, żeby tylko wygrali, nieważny styl, bo tu widać, że ich kształtuje się styl.
Ale tydzień temu tak mówiłeś, nieważny styl,
no tak,
ważne, żebyśmy wygrywali.
Tak. A teraz już po meczu z Astorią już mam spokój, że widać, że ten zespół
to niewiele
jest
niewiele ci trzeba, żeby cię uspokoić.
No, przekonujące zwycięstwo z dobrymi liczbami.
No dobra, nie grymaśmy. To jest ładny, zapakowany prezent.
Mikołaju, dziękujemy.
Duży prezent.
Nie święty nawet, tylko Mikołaju Witliński też.
O, Mikołaj Witliński też dobry mecz. Naprawdę było widać, że jest pewny siebie i robi co chce. Ten faul rzeczywiście niepotrzebny. No ale to taki duży człowiek, łatwiej się denerwuje, mam wrażenie.
Ten sędziowie też gwiznęli raz techniczny chyba, to właśnie jemu, czy nie?
Niesportowy.
Niesportowy.
No taki trochę bez sensu, no ale co tam. Nie będziemy grymasić. Sędzia Marciniak na Mundialu podniósł poziom sędziowania, to teraz mam nadzieję, że polscy sędziowie koszykarscy też się do tego dostosują. To co, spotykamy się teraz przed Sylwestrem, już po meczu w Słupsku 30.
30 z Gliwicami.
O 20 gramy, to też nie jest
20:15.
Nawet, to nie jest fortunna godzina, no ale już nie grymaśmy. Koszykówka ładna jest, a jak jeszcze czarni wygrywają, to nawet potrafi być piękna.
Sylwester z czarnymi.
Rafał Szymański, Słupski Sport, Przemek Włosia, Radio Gdańsk, dziękujemy bardzo.
Sport w Słupsku i nie tylko.